Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milczarek, jest w Konwersatorium Tomasz Rowiński. Dzień dobry Tomku.
Dzień dobry.
I jak jesteśmy w Konwersatorium z Tomkiem, to staramy się mówić o różnych sytuacjach życia społecznego, cywilizacyjnych, różnych rzeczywistościach. I dzisiaj porozmawiamy o wojnie. To nie jest wakacyjny temat, ale w Polsce, gdy on się pojawia między 1 sierpnia, 15 sierpnia i 1 września, to jest jakoś cały czas na miejscu, bo to są ciągle jesteśmy wewnątrz bardzo różnych sytuacji wojennych. 1 sierpnia jest dla nas pamiątką jakiegoś wystąpienia, które właśnie też pewnie w naszej rozmowie to się pojawi. Jest jakimś wystąpieniem dramatycznym, żeby rzucić swoją kartę w czasie wojny, pokazać, zaistnieć. No, jest jakimś momentem, ruchem słabego w rozgrywce, który jednak chce uczynić swój argument mocnym. Mamy 15 sierpnia, też jest dla nas to bardzo wojenna sytuacja, ale jednak jakoś no właśnie z kolei opływająca dobrym wspomnieniem, pociechą, można powiedzieć radością, triumfem, no jednak przekonaniem, że udało się zebrać moc i dobrze jej użyć przeciw gwałtowi, przeciw napaści, że udało się odeprzeć, że w jakimś sensie udało się też zdecydować o losach Europy zapewne także. Bitwa Cud nad Wisłą, Bitwa Warszawska roku 20, gdzie znowu jest jakiś też aspekt taki ideologiczny, ideowy, prawda? Takiego zderzenia z komunizmem, zderzenia z bolszewikami. Tak jak 1 sierpnia i 1 września też jest ten aspekt, który się ze sobą łączą. To jest wojna polsko-niemiecka, ale to jest też jakaś wielka wojna z jakimś systemem, który pokazał się jako system zwyczajnie zbrodni, nie system interesów jakiegoś państwa, które ruszyło do wojny, ale to jest także system jakiejś ideologii, która nawet interesy swojego własnego narodu, reprezentacji traktowała jakby na drugim planie. Ważniejsze były jakieś mit rasy, jakieś wyobrażenie o pewnego rodzaju szczęściu wybranych, prawda? To są rzeczy, które nie reprezentowały takich prostych, jakby to powiedzieć, starych wojennych interesów, tylko coś tam było jeszcze bardziej trucizną i coś bardziej chorego. To jest taki nasz polski kontekst tej rozmowy, bo chcemy rozmawiać o tym, o co się wojuje. Nie tyle skąd się biorą wojny, tak jakby, gdzie wewnątrz duszy ludzi się one rodzą, ale jakby o co się wojuje, co różne wojny tworzy. Pewnie próbując porządkować sobie ten teren, zacząć trzeba byłoby od tej najprostszej sytuacji. Najprostszej i badaj najbardziej klasycznej. No nie tylko chodzi o to, o co Clausewitz mówił, że wojna jest przedłużeniem polityki, kontynuacją polityki innymi środkami. Miał wtedy na myśli takie bardzo racjonalne, on oczywiście takie bardzo oświeceniowo-racjonalne wyobrażenie o tym, że po prostu narody czy państwa kalkulują swoje interesy i gdy jest w ich interesie wywoływać wojnę, to tę wojnę rozpoczynają albo no, odpierają czyjeś uderzenie, prawda? To wszystko jest jakąś siłą kalkulacji. Niezależnie od tego, czy to tak bez emocji na spokojnie idzie, czy też Clausewitz też to przewidywał, jest w tym żywioł, jest w tym emocja, jest w tym historia siły, jakieś ciążenia geopolityczne, różne napięcia i tak dalej, to zawsze jest tam jakaś racjonalność, tak? Taka racjonalność interesu. Najprostsza wojna, spór sąsiedzki między dużymi sąsiadami, które są, sąsiedzi są państwami. Jedno chce drugiemu odebrać kawał ziemi, prawda? Który jakoś tam bardziej jest mu potrzebny, albo geograficznie bardziej pasuje, albo jest zaludniony przez ludność jakoś bardziej odpowiednią, jak się wydaje, do tego, żeby była w tym państwie, a nie w innym. To taka prosta wojna, prawda? Coś o, tak jak między, jak wojna między plemionami. Kończy się, jak się spełni te interesy. W jakimś sensie nie wymaga ona nic więcej.
Powiedziałbym, że taka wojna najbardziej podstawowa to taka wojna zaborcza po prostu, trochę byśmy powiedzieli. Znaczy jak wojna, nie wiem, białych z Indianami, prawda? W Ameryce Północnej. Czyli po prostu chęć zajęcia terytorium. Znaczy gdzie sytuacja, w której nie mamy wykształconej, jeszcze wysoko ztechnologizowanej, tak sobie nazwijmy, polityki państwowej, tylko gdzie po prostu dochodzi do takiej ekspansji kolonizacyjnej, że jakiś lud jest silniejszy od drugiego i wchodzi na jego teren, bo tam są lepsze ziemie, czy po prostu są ziemie, czy ucieka skądś, prawda? Jak protestanci z Europy, powiedzmy, tak w dużym uproszczeniu, płyną do Ameryki, żeby tworzyć nową ziemię obiecaną. Była ta ładna narracja taka, prawda? Ale de facto wybijają Indian, tak? Znaczy, no, też w pewnym uproszczeniu. Więc wydaje mi się, że to jest taka wojna. Natomiast myślę, że Clausewitz jednak trochę myśli w takich kategoriach jednak już świata uporządkowanego, znaczy świata, gdzie są państwa i cały świat jest skolonizowany przez państwo, jak to się często mówi, tak? I zaczynają występować pewne po prostu napięcia sił, tak? Bo zobaczmy, ile takich wojen o nic, tak? Znaczy o jakiś drobny skrawek, który tak naprawdę z próbą sił dwóch sąsiadów, tak? No, Brytyjczycy, którzy bronili Falklandów, prawda? Wojna o kilka wysepek bez znaczenia ekonomicznego i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tu mamy to tego typu...
Wojna o Falklandy, różne... które ty wymieniłeś, Falklandy, Malwiny, tak?
Tak. Co zresztą pokazuje tą dwoistość, tak, bo właśnie. Jedna nazwa jest brytyjska, druga powiedzmy już argentyńska, tak? Stosowane wymiennie.
Ta wojna to jest jedna z takich ostatnich jakby średniowiecznych, które się przecisnęły do nowoczesności, do naszej współczesności. Ale takich wojen, czy tego rodzaju wojenek, które jednak no, były też wojnami, w których zwyczajnie ginęli ludzie i wiele spraw ludzkich się krzyżowało, to jest rzeczywistość państw, jak mówiłeś, sprzed tych wielkich systemów, przez tych wielkich uporządkowań europejskich. Tak? Nieustanne tak naprawdę spory o to hrabstwo, o to księstwo, o miasto. Mhm. Wojny, które toczą się latami i jakby nie definiują tego, że ktoś mówi, w Europie trwa wojna. Nie, nikt się nie przejmuje, bo stan między trwaniem wojny a pokojem jest ogromnie płynny. Mówimy o średniowieczu, w którym, jakby to powiedzieć, pamiętamy, że Kościół stara się to porządkować do tego stopnia, że ogłasza takie urlopy od wojny, tak? Że wojny trwają nieustannie, ale powiedzmy w niektóre dni, święta i tak dalej, wszyscy muszą je przerywać.
Albo, że jest stan w ogóle wojny, ale działania zbrojne w rzeczywistości w ogóle ograniczają się do wypraw raz z jednej, raz z drugiej strony, że przetaczają się wojska, niszczą, co tam po drodze grabią, ale następny taki wypad w drugą stronę jest dwa lata później na przykład, tak? Znaczy, tak. To jest w ogóle też sytuacja jakby przednowoczesna, tak? To znaczy,
a w międzyczasie uczestnicy wojny
zmieniła.
A w międzyczasie uczestnicy wojen zresztą się spotykają i tam ucztują razem, rozmawiają.
Bo na przykład walczą tylko jakieś małe lenno, prawda? Gdzieś tam na skraju swoich większych włości, no i to jest taki spór w pewnym sensie niemalże rytualny, tak? Albo, który na przykład nie zakłóca jakichś relacji na ważniejszych sprawach na przykład, tak? Na wyższym poziomie kontynentalnym czy regionalnym. Coś takiego jednak się skończyło, nie? Nie uważasz?
No, przeszło chyba na inny poziom, bo wydaje mi się, że tak jak pamiętasz, myśmy też w konwersatorium rozmawiali o tym parę razy, że był taki czas, w którym się wszystkim już wydawało, że geopolityka nie działa, że nie ma tych napięć, które się wytwarzają jakby z natury między różnymi wielkimi siłami politycznymi. To teraz sobie zdajemy sprawę, że to trochę złudzenie, że oczywiście nie należy znowu w drugą stronę wahadłem, że teraz jakby rządzi determinizm, jakieś zderzenia są absolutnie nieuniknione, że tak dalej, to nie. Gdzieś tam jest jakiś złoty środek także w tym rozmyślaniu. Niemniej wydaje mi się, że te wahnięcia, tak, opinii w jedną czy drugą stronę są związane z tym, że dawne te spory graniczne, które miały taki prosty charakter wyrywania sobie różnych kawałków terytorium granicznego, takie wojny o miedzę, tak, głębszą lub węższą miedzę między państwami, które na dodatek nie miały często tak do końca sprecyzowanej tej spójności. Tak. Od momentu, w którym doszło do tego, że mamy państwa, przynajmniej w Europie, ale i w znacznym stopniu w świecie, bardzo unitarne, tak, takie bardzo scentralizowane, pozamykane, o określonych granicach, o konkretnych terytoriach i tak dalej, to od tego czasu oczywiście naruszenie tej granicy jest wielkim, wielkim wydarzeniem i udało się to na tyle cywilizować, że tych wojen, zwłaszcza w Europie, no to prawie nie ma. Tak?
No tak, częściowo udało się też jakby przenieść realizację interesów poza posiadanie terytorium, to znaczy, że
właśnie,
bogactwo przeniosło się gdzieś indziej, prawda?
Natomiast pojawia się zjawisko wielkich wojen o dominację, takich, które niekoniecznie muszą eksplodować frontami takimi, nie wiem, teraz jak na Ukrainie, na przykład taka tląca się wojna, prawda? Nie wiadomo, w którą stronę.
W Mołdawii, prawda?
W Mołdawii,
na Dniestrze.
Nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. To jest rzeczywiście rodzaj takiej wojny tego typu, takiej tlącej się. Ale o wiele większe znaczenie, chociaż jest mniej krwawa, ale o wiele większe znaczenie mają te wojny o dominację, które przetaczają się przez całe potężne terytoria i nie bardzo widzimy, jak te armie przechodzą. To są jakby, wiesz, jak wojny północne, gdzie armie przechodzą przez terytoria, plądują je i niszczą, tylko wtedy to się czuło, bo to były fronty wojenne. Dzisiaj mamy fronty wojen ekonomicznych na przykład, które są jakąś to jest jakiś element wojny o dominację i nie czujesz tego, dopóki nie zdajesz sobie sprawy, że na przykład zaczynasz kupować wyłącznie w sklepach należących do koncernów bardziej zgrupowanych w Chinach, a mniej zgrupowanych na przykład w Ameryce i odwrotnie.
Ale myślę, że można by tu jeszcze jedną rzecz dodać, bo też na przykład tego nie zauważamy, że i tu myślę, że ta intuicja Clausewitza jest jednak genialna. To znaczy, że na przykład polskie zabiegi o to, żeby mieć bazę amerykańską na swoim terytorium, najlepiej przy wschodniej granicy, są tylko elementem procesu, który kiedyś, no nieszczęśliwie, może zamienić się w ognistą wojnę. To znaczy, że to jest ta płynna granica w pewnym sensie między polityką a wojną, która się cały czas toczy, albo między Stanami i Chinami, które jednocześnie są najbliższymi niemalże kooperantami gospodarczymi. Znaczy ta wymiana gospodarcza jest olbrzymia między tymi dwoma państwami, a jednocześnie trwa niesamowity wyścig zbrojeń, o którym trochę się mówi, a trochę się nie mówi, bo to nie jest taki ten rodzaj zimnej wojny, która była między Stanem Zjednoczonym a Związkiem Sowieckim, gdzie był ten silny komponent ideologiczny, tak? Ale tam też mamy rodzaj zimnej wojny, ponieważ wiemy, że Chińczycy coraz tam, prawda, próbują zyskać nowe arsenały, które będą w stanie przynajmniej teoretycznie na takim planie takiej gry, prawda, wypchnąć Amerykanów, to znaczy zamknąć im dostęp, nie wiem, do akwenu Morza Chińskiego, czy tam wybudować jakieś sztuczne wyspy, które sprawią, że tu rakiety dolecą, a tu samoloty nie dolecą amerykańskie, prawda? To znaczy, że taka wojna zimna trwa między tymi mocarstwami. Tutaj myślę, że Clausewitz, patrząc jednak na trochę w przyszłość, w taką technologizację polityki, miał niesamowite przeczucie.
No wiesz, to można byłoby podsumować w ten sposób, że zaczęliśmy rozmowę od tego, że wojna się dzieje na granicy, to znaczy musisz mieć z kimś granicę, żeby móc z kimś wojować w tym najbardziej podstawowym sensie. Tak? No nie da się z kimś wojować po prostu ciągle informując, że się z kimś wojuje, tylko trzeba się z nim zderzyć, trzeba gdzieś z nim się zmierzyć. Dawniej to znaczyło po prostu wejść na jego terytorium, a dzisiaj właśnie to, co przed chwilą opisałeś, to są te tak naprawdę być może czasami o wiele bardziej istotne granice. To znaczy miejsca, w którym kraje, które ze sobą nie graniczą, wymieniłeś Chiny, Stany Zjednoczone, ze sobą nie graniczą, ale istnieją dziedziny, w których dokładnie ze sobą graniczą, w znaczeniu na przykład wymiana gospodarcza, interesy wspólne i tak dalej, tworzą, że jakieś państwa są ze sobą złączone.
Czy dostęp militarny bezpośrednio, zdolność akcji militarnej w danym miejscu.
Albo znalezienie się na innym, trzecim, na terytorium trzeciego z odrębnymi zupełnie planami, interesami.
A to już mieliśmy takie wojny w XX wieku,
oczywiście,
prawda?
Tak,
mieliśmy Hiszpanię, mieliśmy Wietnam, mieliśmy Afganistan.
Oczywiście. Ale także i pierwsza wojna światowa z tym słynnym, no z jednej strony dążeniem do ciepłych wód, z drugiej strony próbą organizowania Mitteleuropy przez Niemcy i zderzenie gdzieś tam ostatecznie przynosi zapłon dla wojny światowej. To są toczy się rzeczy, które ciągle się powtarzają. Wracamy do rozmowy o wojnie. Rozmawiamy o co się wojuje, skąd się wojna bierze, jakie w związku z tym wojny powstają w różnych czasach, w różnych okolicznościach. Mówiliśmy o typie wojny z pozoru prymitywnym, tym, gdzie po prostu widok przeciwnika na granicy i powodzenia na przykład tą zagranicą, zaraz za rzeką na przykład, jest powodem zazdrości. Też chcielibyśmy mieć to miasto, ten region. Jakieś państwo, jakiś władca sięga po niego, odrywa od sąsiedniego państwa. To prosta sytuacja wojny zaborczej, która w naszych czasach winduje się na poziom taki, że czasami nie widzimy tego zderzenia. Wojna o dominacji między supermocarstwami, które nie graniczą ze sobą, ale które po prostu nieustannie zderzają się z swoimi różnymi interesami, czy gdzieś nad głowami wszystkich, czy z kolei na terytorium jakiegoś innego kontynentu, jakiegoś innego zespołu państw. Ale powiedzmy sobie teraz o wojnie troszeczkę innej. Ty zacząłeś na początku, moim zdaniem, o tym mówić. Są sytuacje, w których wojny się wywołuje gdzieś z dala od swojego domu, czyli wcale nie chodzi o to, żeby zawojować jakiś teren dla swojego dotychczasowego państwa, tak? Tylko się gdzieś jedzie czasami na drugi koniec świata, bo się na przykład ma taką misję, że jakiś powód, trzeba nie tyle zawojować na przykład Ziemię Świętą dla Francji, tak? Tylko jedzie się tam, bo trzeba wykonać jakieś działanie w Ziemi Świętej, mówię o krucjatach, tak? Albo na przykład masz wojnę w Iraku, też przez moment nazywaną bardzo niebezpiecznie krucjatą, tak?
Tam był taki moment, wejdę ci w słowo, że hiszpańscy żołnierze mieli przez jakiś czas, nie wiem, czy to się utrzymało, właśnie krzyże na swoich mundurach, ponieważ taka ta retoryka weszła do tego stopnia, że armia hiszpańska postanowiła się zaangażować w to religijnie wręcz.
Wszyscy się jakoś, bo to był bardzo ideologicznie rozgrzany temat, pamiętam sam, mam takie wspomnienia, że było to jednak ta retoryka w zderzenia cywilizacji i powrotu do pewnej sytuacji wojen takich cywilizacyjnych i zresztą druga strona, czyli islamscy terroryści też lubią posługiwać się tym schematem, tak? Ich wrogami są Żydzi i krzyżowcy. Podczas gdy Europejczycy unikają tak naprawdę, poza tym przypadkiem, o którym wspomniałeś, to unikają jak święconej wody diabeł, przepraszam.
Zdaje mi się, że w ogóle Hiszpanie się wycofali z tego, jeśli się nie mylę, pod takim argumentem, że los żołnierzy, którzy dostaliby się do niewoli, a mieliby typu krzyże na mundurach, byłby gorszy niż jednak bez krzyży. Co jakąś logiką jest.
W każdym razie, wojny, w których wędruje się z dala od swojego domu, żeby wykonać misję, która przynajmniej nie chce się przedstawić jako realizacja takich interesów, prawda, jakichś zaborczych, tylko na przykład krucjaty po prostu były ideowo określone jako wojny, bardzo konkretne wojny, by otworzyć ponownie drogę pielgrzymom, tak? Potem się okazało, że skoro już wojna została wydana i krwawo się rozpoczęła, to niewątpliwie należy trwale, tak, zabezpieczyć miejsca święte. W związku z tym powstały idee tworzenia tam państwa krzyżowców, ale znowu nie były to państwa, które byłyby wprost jakąś emanacją Królestwa Anglii czy Królestwa Francji, zresztą wtedy zupełnie mające jeszcze inny zupełnie charakter niż później w późniejszym średniowieczu czy w nowożytności. Więc jakiś ideowy, bardzo wysoko ulokowany ideał, który każe jechać tam, żeby wojować i coś zmieniać. We współczesności mamy najpierw w II wojnie światowej, prawda, taki też w ten sposób motywowany niekiedy jakiś ruch ze strony Stanów Zjednoczonych, przyłączania się do wojny w Europie. Rzecz jasna, jak oni natychmiast jak naród bardzo, jakby to być racjonalny, zawsze wydobywał sobie z tego jakieś interesy, ale w ideologii tego i w zachowaniach ludzi, którzy się zgłaszali do tego, było bardzo często to przekonanie, że trzeba wziąć udział w tym zderzeniu jakiegoś dobra i zła, tak? Że trzeba walczyć z Hunami, że trzeba oczyścić świat z tego zagrożenia. To jest jakiś wątek, który poruszał ludzi, który uruchamiał te energie, nawet jeśli to na pewno by samo z siebie nie wystarczyło. A po drugiej stronie masz islam, który ma ideologię podboju, który rzeczywiście w pierwszych gdzieś tam wiekach, prawda, swojego istnienia rzeczywiście potrafi to realizować bardzo skutecznie, ale tam już z kolei mamy do czynienia z podbojem.
Tak, ale myślę, że trzeba by każdą z tych wojen trochę pod innym kątem obejrzeć, bo na przykład jeśli patrzymy na krucjaty, to ja jednak taką forsuje, nazwijmy to, tezę, że była to wojna obronna, to znaczy Ziemia Święta to nie były tereny muzułmańskie, bo dzisiaj troszkę takie jest wrażenie, jakby krzyżowcy najeżdżali rdzennie muzułmańskie tereny. Musimy powiedzieć, że niedługo wcześniej stosunkowo, w perspektywie historii jeszcze średniowiecznej, która niejako wolniej się toczy, nie jest technologizowana, to były tereny dosyć świeżo najechane właśnie, tak jak mówisz, przez ekspansję muzułmańską, tak, która zdominowała najpierw północną Afrykę i też cały Bliski Wschód, rozlewając się z Półwyspu Arabskiego. I oczywiście potem tam wchodzą interesy prawda? Wenecja, Anglia, Francja i niewątpliwie być może one nawet stają się dominujące. Natomiast co do na przykład amerykańskiej interwencji w Afganistanie, no to jednak dzisiaj, czy w Iraku wcześniej jeszcze, jednak patrzymy na to jako na jednak ekspansję rzeczywistości amerykańskich interesów, tak? Ponieważ de facto wojna z Saddamem Husseinem w pewnym sensie była wojną wewnątrz kultury zachodniej, bo Hussein był przecież socjalistą, nazwijmy to muzułmańskim. To bardzo specyficzna formacja, do której zresztą Assad również na przykład należy, czyli partia Baas, czyli tacy zoksydentalizowani Arabowie, muzułmanie, tak, zaświadczeni, którzy właśnie próbowali na Bliskim Wschodzie tworzyć jakiś rodzaj zachodniej kultury, oczywiście w specyficzny sobie sposób, tak, no, jakichś takich dyktatur, ale jednak de facto mieliśmy tutaj spór wewnątrz jakiejś kultury zachodnionej, tak sobie powiem, zokcydentalizowanej, tak, o tą ropę, tak, nieszczęsną, tak, więc jakby tutaj mam wrażenie, że ten aspekt ideowy znacznie bardziej był taki skłamany, bym powiedział, niż jednak to, co się działo w sytuacji krucjat, gdzie oczywiście były interesy, ale jednak nie aż tak wielkie. Znaczy to dla Europy Ziemia Święta musiała być Ziemią Świętą, żeby aż tam pożeglować czy pomaszerować, ponieważ jakby interesy no nie były tak silne. Tak? To raczej w ogóle sfera dominacji Bizancjum, które też przecież nie było jakimś przyjacielskim, powiedzmy, że obszarem ze względu na już zaistniały, tak, konflikt religijny, schizmę. Więc wydaje mi się, że to są takie różne, jakby to powiedzieć, ostatecznie motywacje. A pierwsza wojna światowa też wydaje mi się ciekawa. Co tak naprawdę Amerykanami powodowało? Myślę, że była to jednak jakaś taka solidarność anglosaska też, tak? To znaczy, że Amerykanie nie chcieli, żeby Niemcy zdominowali kontynent, że to był jednak pewien interes, tak, dla nich. Znaczy Europa, która byłaby zjednoczona pod wpływem na przykład Berlina, tak, Berlin stałby się jakimś takim Waszyngtonem Europy, też dla nich ich interesów, tak jak mówisz, jednak racjonalnie kalkulując, nie byłaby korzystna, bo gdyby to było korzystne, to kto wie, czy Amerykanie by się w tę wojnę faktycznie zaangażowali. Oczywiście oni mieli z tego interes taki ekonomiczny. Fabryki pracowały na wysokim poziomie, okręty pływały przez Atlantyk, tak? Jakby tu wsparcie tego typu było. Ale można by się zastanowić, czy pierwsza wojna to jednak nie był po prostu interes dla Ameryki, żeby Europa pozostała rozdrobniona i jakby to wewnętrzne europejskie wykrwawianie się nie było szansą na, co się zresztą stało, na to, by Europa stała się swoistym takim dominium amerykańskim na, no aż do dzisiaj, tak bym powiedział.
To dorobek II wojny światowej, ale
no, ale może
być,
że się zaczęły, no, znaczy pewne tego typu procesy się zaczęły.
Pojawienie się ich na tym terenie, oczywiście to po raz pierwszy takie wejście Amerykanów do świata, w którym wcześniej nie byli w ogóle zdecydowani się pojawiać. W ogóle jest bardzo interesujący ten, to już dla, marginesowy dla naszej rozmowy, ale warto by było kiedyś przyjrzeć się może dokładniej tym skomplikowanym, zróżnicowanym wątkom tego zaplecza polityki amerykańskiej w tej interwencyjnej takiej perspektywie.
Myślę, że tu Michał Barcikowski będzie dobrym rozmówcą.
Z jednej strony ten izolacjonizm, który powodował, że rzeczywiście bardzo długo byli nieskłonni do tego, żeby w sprawy tych różnych wojen się włączać, mieli swoje sprawy i co jakiś czas ten wątek w polityce amerykańskiej wracał. Potem ten wątek, o którym wspomniałeś, to znaczy pragmatyczny, jednak mamy jakieś interesy, rozszerzanie swojej sfery wpływów. I trzeci, którego nie można lekceważyć, bo on trochę ginie pod tym pragmatyzmem amerykańskim, ale jest bardzo mocno obecny i który niewątpliwie w pierwszej wojnie światowej był obecny. Mianowicie objawienie się tego amerykańskiego misjonaryzmu demokratycznego, jako przekonania, że oni są świetnym, idealnym społeczeństwem, które powinno dzielić się wolnością, które powinno pomóc krajom, które ciągle mają kłopot z tyranią. Oni tą tyranią nazywali po prostu jakiekolwiek rządy niedemokratyczne, że właśnie należy te rządy niedemokratyczne obalać i w ich miejsce wprowadzać rządy demokratyczne. Więc ten, jakby to już ta promocja demokracji, którą oni potem uczynili swoim hasłem, to jest wątek, który on zawsze z pragmatyzmem gdzieś tam się łączy, z interesami amerykańskimi, ale ma też coś takiego nieuchwytnego, nieuchwytnie ideologicznego. Czy to jest spełnianie, nawet poświęcanie pewnych pragmatycznych interesów dlatego, żeby spełnić pewne pragnienie idealnego ładu, który jest na wyciągnięcie ręki, tylko trzeba dobrze go zorganizować. Ciekawe oddziaływanie wobec krajów trzeciego świata, gdzie wkraczanie Amerykanów zazwyczaj oznaczało, mówiliśmy tu o Europie, o starych krajach europejskich, ale wkraczanie w przestrzenie krajów postkolonialnych, tam gdzie Amerykanie pojawiali się zazwyczaj w miejsce, w którym wcześniej opuścili twórcy tych kolonii, tak, europejscy zazwyczaj władcy kolonii, to Amerykanie pojawiali się jako pragmatyczni organizatorzy nowego ładu. Trochę po anglosasku nie wchodzili w tworzenie jakiejś nowej ideologii na miejscu, ale starali się uruchomić ład demokratyczny, żeby działało.
Tak? Ale zobacz, że w jakimś mierze mam wrażenie, że ten przynajmniej praktyczny i może też uwewnętrzniony często u Amerykanów ten poczucie takiej misji, że to się załamało. Mało jednak razem też z upadkiem bloku komunistycznego. To znaczy, że ta ideologia amerykańska dosyć dobrze działała przez całe 50 lat po II wojnie światowej, a te wojny, które od lat 90. się zaczęły, jednak już naznaczają się jakimś takim schyłkiem. Tak? To znaczy, one i militarnie są nieudane w dużej mierze, ale też i ta ideologia zdecydowanie słabnie, tak? To znaczy wydaje się, że ona w dużej mierze była podgrzewana tymi lokalnymi socjalistycznymi satrapami, tak? Które były prostym takim celem do namierzenia. Gdzieś tam w Afryce, prawda? W Ameryce Południowej, tak? Żeby to było dla Amerykanów też taki właśnie ideologicznie łatwy do określenia wróg. Znaczy my jesteśmy tu siły demokracji, a tutaj są jacyś, prawda, pociotkowie Moskwy, tak, czy jacyś siedzący w kieszeni, prawda, satrapowie i my cyk do nich wchodzimy. A w tej chwili te kolejne wojny są mocno, Europa, prawda, podważa, tak, europejskie kraje mocno podważają te interwencje, czyli jakby wielobiegunowość, jak to Rosjanie lubią mówić, tak, rzeczywiście mam wrażenie, że osłabiła też i sam potencjał ten kulturowy, który Amerykanie jednak mieli uwewnętrzniony.
No, chociaż trzeba powiedzieć, że okoliczności wojen irackich, pierwszej i drugiej, zwłaszcza może drugiej nawet, to tam ten moment takiego rozpalenia ideologicznego, akurat związanego z ideologią neokonserwatywną, był bardzo mocno widoczny. Ktoś może słusznie zauważyć, że jest to związane też specyficznym powiązaniem interesów, po prostu dokładnie interesów, na przykład interesów Izraela z pewną wrażliwością ideologiczną neokonserwatystów, którzy trochę traktują sami siebie, zresztą w ogóle nie tylko oni, także po prostu w ogóle Ameryka traktuje sama siebie obrońcę. Jako obrońcę Izraela. Więc oczywiście tutaj ten aspekt zawsze pragmatyczny trzeba też brać pod uwagę. Niemniej wszystko to było zawsze bardzo, bardzo intensywnie rozgłaszane, przedstawiane, tak, w tych tonach ideologicznych. Tak? Ten moment wojny o demokrację był bardzo mocno widoczny i równocześnie dla trochę innej publiczności wątek niekiedy, wydaje mi się, bardzo szczerze. To nie było tylko jakaś kłamstwo propagandowe. Ten moment uwierzenia w wielkie zderzenie cywilizacji, tak, Huntingtona i przekonanie, że ono jest nieuniknione. W związku z tym, jakby Amerykanie mieli to poczucie, zostaliśmy zaatakowani. Tak?
Wojna z terroryzmem. Przykładem takiego
to jest rzecz nowa, właśnie zupełnie innej wojny, o której tu nie rozmawialiśmy, bo wojny, tak się mówiło, asymetrycznej, czyli takiej, której przeciwnik zaatakował z niewiadomego miejsca i nie wiadomo, gdzie można go dopaść. Amerykanie stali się tak naprawdę ofiarami w znacznym stopniu tego, że wiedząc, że mają do czynienia z innym przeciwnikiem, mimo wszystko musieli wobec swojego własnego społeczeństwa i wobec świata udowodnić swoją mocarstwowość przez uderzenie w konkretne miejsca. Afganistan, tak, a potem jakby idąc za ciosem, tak, Irak, co okazało się mimo wszystko dużym nieporozumieniem, ale to wszystko szło według wyobrażenia, uderzamy w konkretne miejsca, bo w tych miejscach są jakby ojczyzny terroryzmu.
Zła.
Ojczyzny zła. A więc drugi typ wojny, o którym mówiliśmy, typ, w którym się nie tyle chce przyłączać, przynajmniej nie jest to głównym celem, przyłączać terytoria, tylko może dbając o swoje interesy, równocześnie chce się ukazać siłę swojej ideologii, swojej możliwości porządkowania jakiejś przestrzeni życia społecznego u kogoś innego. Zbudować nowy Irak na przykład, zbudować nowy Afganistan, prawda? Takie trochę na tej zasadzie misja stabilizacyjna albo misje pokojowe ONZ.
Wojna pokojowa.
Wojny pokojowe, tak, oczywiście. Wracamy do naszej rozmowy o tym, o co się toczą wojny. Mówiliśmy o wojnach bardzo prostych, wyrywanie sobie terytoriów i pokazywanie swojej dominacji. Mówiliśmy o drugim wielkim typie wojny, to znaczy wykonywania pewnej misji ideologicznej. I można powiedzieć, że z tym drugim wiąże się też pewien taki wątek, nawet w teologii średniowiecznej rozpatrywany, czy wolno jest urządzić wojnę dlatego, żeby obalić tyrana, prawda? Czyli tak naprawdę wejść do cudzego państwa, wesprzeć siły oporu, które w tym państwie występują, bo to jest warunek dla teologów. Musi być wewnątrz tego państwa opór, tak? Obywateli, czy opór poddanych wobec niesprawiedliwego, groźnego tyrana i wtedy można przyjść w pomoc tym obywatelom, żeby tyrana obalić. Tutaj ten element widzieliśmy i obserwowaliśmy w świeckich zupełnie kategoriach. Tak zawsze jak są jakieś interwencje w jakichś krajach właśnie takich jak Irak, to wcześniej chodzi nie tylko o udowodnienie, że jest tam jakaś broń chemiczna, ale bardzo ważnym elementem jest też udowodnienie, że na przykład na emigracji jest rząd, który chciałby wrócić do kraju, a w kraju są prześladowani, jest jakiś ruch oporu, prawda? To jest ta druga formuła wojny. Wojna w czyimś, w interesie słabszych. Wojna dla kogoś, kto potrzebuje obrony jego praw. Jest jeszcze trzecie podejście, wydaje się nam bardzo bliskie historycznie. Wojna o zaistnienie. To znaczy o to, żeby nie dać się wyrzucić z mapy, albo żeby na tej mapie znowu odzyskać swoją przestrzeń. Czyli jakby to jest wojna tych, którzy chcą wyjść z niebytu politycznego, tak? Chcą się pokazać, że istnieją. To jest w znacznym stopniu nasza wojna, tak? Myśmy byli w XIX wieku w Europie traktowani jako niebezpieczna siła. Polacy, my sobie nie zdajemy z tego sprawy, nieraz przez wiele różnych porządnych krajów traktowani byliśmy jako niebezpieczny żywioł, bo my ciągle byliśmy tymi, którzy chcieli rozbić system, tak? To znaczy wszyscy poważni konserwatyści tamtego czasu pracowali nad tym, żeby system trwał, system wiedeński i tak dalej, a tymczasem wszędzie, gdzieś tam, gdzie coś się montowała, jakaś rewolucja czy powstanie, to obok tych różnych miejscowych brodaczy pojawiali się też różni jacyś zawodowi powstańcy z Polski, którzy coś chcieli zawsze gdzieś rozrabiać. No ale niezależnie od tego międzynarodowego charakteru, to pozostaje charakter narodowy tych wszystkich wojen. Na przykład wojen narodów, które chciały na przykład na Półwyspie Bałkańskim stopniowo uzyskiwały niepodległość, wyrywały się spod panowania Turcji, z kolei wydobywały się z układu austriackiego, uzyskiwały jakąś swój własny byt, tak? Jakąś własne swoje istnienie, tak czy inaczej. Węgry, które nagle stały się współtwórcą, tak? Habsburskiego państwa. No i nasza własna historia, o której już wspominałem. Czyli wojny tych, którzy w punkcie startu nie mają struktur, żeby wojny prowadzić. No, taki niezwykły przypadek naszego powstania listopadowego to bardzo dziwna sytuacja, w której właściwie te struktury mieliśmy, bo jeszcze było Królestwo Polskie i można było je przejąć, można było po nie sięgnąć i można było prowadzić wojny jeszcze regularne. Ale odłożywszy na bok te niezwykłe XIX-wieczne sytuacje, to trzeba powiedzieć, że ci, którzy wywołują powstanie, to są ci, którzy pewnego dnia, o pewnej chwili muszą się ujawnić, muszą ogłosić, że istnieją, muszą wyjść na ulicę, założyć opaski, jak ta nasza rocznica Powstania Warszawskiego przypomina, i nagle pokazać się i opanować jakieś terytorium i rzeczywiście na przykład na parę godzin, czasami na parę dni, na miesiące, a potem, a może w niektórych przypadkach po prostu na lata, okazuje się, że ta chwila, ten moment to był początek niepodległego państwa. No, Irlandczycy z ich powstaniem wielkanocnym, z ich wojną o niepodległość. To jest ostatecznie ukoronowane powodzeniem tego typu działanie. Wielka wojna amerykańska o niepodległość. Dziwna sytuacja, bo z kolei naród, który dopiero musiał udowodnić, że w ogóle ma swoją odrębność, że może żyć osobno, że nie jest tylko kolonią i że nie jest tylko częścią brytyjskiego imperium. Wojny słabych, tak? Czyli tych, którzy w punkcie wyjścia nie mogą powiedzieć, że ich istnienie jest pewne, oczywiste i chcą coś jeszcze ugrać. Oni chcą ugrać swoje istnienie, to, że są.
No i zdaniem to w ogóle jest bardzo ciekawy wątek z tego względu, że jednak na przykład dzisiaj też pewnie jako konserwatyści na przykład sprzeciwiamy się ambicjom Basków, prawda? Jesteśmy za jednością Hiszpanii. Dobrze byłoby spróbować jakby znaleźć pewnego rodzaju takie jakby argumenty, czy jakąś bazową sytuację, która wskazuje, że wojna powstańcza może być sprawiedliwa bądź niesprawiedliwa, bo jakby ktoś, kto patrzy z zewnątrz, tak zupełnie by sobie po wierzchu spojrzał na historię, na polskie powstanie i na przykład na dzisiejsze jakieś sytuacje, no to mógłbym powiedzieć, że po prostu to jest arbitralne. Znaczy to tylko zależy od siły, tak, danego narodu, czy jest w stanie się przebić, tak? Czy może jednak, bo tak, nawet papież potępiał powstanie w Polsce, oczywiście trochę pewną świadomością spraw, ale jakby była taka sytuacja właśnie z takiego konserwatywnego odruchu zachowania istniejącego porządku. Oczywiście, może trzeba by to w ten sposób rozróżnić, no, że oto był zabór, tak, w polskim przypadku, czy w irlandzkim przypadku, ale czy był zabór Basków, tak, przez Hiszpanię. Czy jakby ta sytuacja jest analogiczna? Ja tu podrzucam to nam jako pewien temat do rozważań, bo mówiąc szczerze, nie mam tutaj jakiegoś takiego chyba przekonującego jednego argumentu, poza jakimiś argumentami na przykład interesów, tak? No, ze względu na interesy istniejących dzisiaj państw w Europie, czy Unii Europejskiej na przykład, rozpad Hiszpanii byłby złą wiadomością. Tak samo jak i rozpad prawdopodobnie Wielkiej Brytanii, który też gdzieś tam nam ciągle zza rogu wystaje, bo kolejne referenda, Szkoci już niezadowoleni, prawda? Nie dość, że niezbyt zadowoleni jakoś z Unii swojej, królestwa, to i niezadowoleni teraz z Brexitu. Więc jakby mamy takie sytuacje, które w perspektywie jakiejś najbliższej, powiedzmy, że dekady mogą na nowo stać się gorące, tak? I no i teraz czy tak, czy te narody nie mają prawa do samostanowienia? Czy im jakby tego odmówimy, skoro sobie to przyznawaliśmy wbrew opinii, może być całej Europy, tak, w XIX wieku. To byłbym ciekawy, co ty o tym sądzisz.
No wiesz, jeśli chodzi o Basków, to trzeba by było rzeczywiście prowadzić osobną rozmowę, wcześniej przypomniawszy historię. Tutaj na początku, przechodząc tylko obok tej sprawy, trzeba by było zwrócić uwagę na dwie kwestie, historię i sprawiedliwość. Historię to znaczy to, jak w pewnym momencie pewne regionalności, regionalizmy, jak się wiążą w pewnym momencie w jedną strukturę państwa, jak to się dokonuje, jak to się w Hiszpanii jednak w pewnym momencie stało, podobnie jak we wszystkich krajach europejskich. My dzisiaj mamy takie zwykle zupełnie nieprawdziwe wyobrażenie o spójności tych krajów, tak? Francji, no, Niemiec, Włoch. W każdym przypadku jest to całkowicie nieprawdziwe. Tak? To są kraje, które przepotężnym wysiłkiem stały się jednościami dopiero gdzieś tam właśnie na progu nowożytności, a w niektórych przypadkach bardzo późno.
Można mieć wrażenie, że Polska była znacznie bardziej jednolitym, królestwo, tak. Korona, tak? Tak, znacznie bardziej jednolitym krajem niż na przykład księstwa różne państwa. Zdecydowanie. Niemieckie czy Francja, która zdecydowanie była zróżnicowana.
Oczywiście, zupełnie oczywiście inna historia, inne momenty decydowały o tej spójności. W przypadku Francji niewątpliwie decydujące dwa momenty późnego średniowiecza i wzmocnienia władzy centralnej królewskiej, potem państwa absolutnego władcy, jakim był Ludwik XIV, niewątpliwie kardynała Richelieu, polityka i tak dalej. W Niemczech to się zupełnie kiedy indziej dzieje. Tak naprawdę
dopiero w XIX wieku.
Polityka, tak? We Włoszech masz sytuację, w której tak naprawdę do Risorgimento, do Garibaldiego i Cavoura wcale nie jest oczywiste, że Włochy mają być polityczną jednością. To są wszystko bardzo późne decyzje co do spójności państwa, jedności państwa, unitarności państwa, no ale one zostają w pewnym momencie podjęte. I w związku z tym poza historią decyduje też i sprawiedliwość. To znaczy regiony, które korzystają ze spójności państwa. Nasz problem na przykład Śląska, prawda? Dyskusji nie tylko historycznej, ale także tego, że nie można po prostu pewnego dnia, nawet nie wiem, czy się jest bogatym regionem, powiedzieć sobie, nas reszta kraju nie interesuje, bo generalnie no, mamy dużo niezależnych od nich interesów, prawda? Nie. Istnieje jednak pewne zaszłości, tak? Sprawiedliwego proporcjonalnego udziału w dobrach. Ktoś jest bogatszy, ale to znaczy, że na przykład korzystał z wielu dóbr, których inne regiony nie korzystały. To wszystko jest bardzo skomplikowane. Nie da się przeciąć na zasadzie prostego stwierdzenia, chcemy być niezależni. To się tak łatwo nie dzieje. W przypadku Polski, no, zawsze argument przy samostanowieniu, sama logika samostanowienia jest zabójcza na dłuższą metę, prawda? Romantyczna idea samostanowienia
narodów.
Tak, ale na przykład już zasada historii, którą wspomniałem, są jednak narody, które miały swoje państwa, które na przykład jak Rzeczpospolita utraciły to państwo wskutek spisku i wskutek gwałtu, tak? Dokładnie. To jest moment sprawiedliwości, w którym nie trzeba przykrywać jakimś generalnym hasłem samostanowienia. Jest moment istnienia życia narodowego, które zostało wcześniej pozbawione państwa i któremu trzeba to państwo przywrócić. Natomiast wiesz, jeszcze ciekawszym przykładem, którego tu już nie omówimy, bo czas nam się kończy, ale który trzeba by było mieć na uwadze, wojna tych, którzy chcą zaistnieć, to jest wojna Ukraińców. To jest bardzo trudny temat dla nas, Polaków, zwłaszcza jak sobie mówimy o tym i zapraszamy do słuchania o tym naszych słuchaczy z Lublina i całego regionu, to wszyscy wiemy, jak to jest nieprawdopodobnie z punktu widzenia polskich interesów sprawa trudna i jak łatwo ją obrócić po prostu w stwierdzenie, że to jest sztuczny naród, że się pewnego dnia obudził jako naród i tak dalej. Nie, ale pewnego dnia widzimy, że to jest jakaś odrębna tożsamość, odrębna struktura, bardzo trudno powstająca na nogi, mająca jakoś bardzo mało szczęścia do swojej niezależności.
Do przywódców i do okoliczności historycznych.
Do okoliczności, do tego, tak, jak ci przywódcy się wobec różnych ideologii znajdowali. Jak to dobro, którym jest niezależność własnego narodu, równocześnie wiązało się często z jakimiś różnymi nadużyciami, rzeczami, których nie sposób usprawiedliwić. Niemniej, jest to znowu przypadek wojny tych, którzy rozbijają życie innym, tak? Bo chcą się znaleźć, tak? Stają się wspólnie wrogami Rosji, nie wiem, Polski, w pewnym momencie Austrii, tak? Ostatecznie stają się przedmiotem także gry ze strony tych wszystkich. Ten ostatni problem to jest problem do jakiejś zupełnie osobnej rozmowy i na pewno nie tylko rozmowy przy okazji problemu, o co się wojuje, tak? O co prowadzi się wojny. Dziękuję ci za rozmowę.
Ja również dziękuję za zaproszenie.
Dziękujemy państwu za uwagę. Zapraszamy jak zwykle do konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. Teraz ja się żegnam z tobą, Tomku. Do widzenia.
Do usłyszenia.
I razem żegnamy się z państwem. Do usłyszenia. Konwersatorium Paweł Glicarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.